Drodzy bracia i siostry, przez dłuższy czas rozważaliśmy list do Galacjan i dochodzimy do końca tego listu obecnie, aby przekonać się, że apostoł Paweł na koniec zostawił najmocniejsze argumenty, najdobitniej pokazał, jaka jest prawda za sfałszowaniem Ewangelii, które dotarło do kościołów w prowincji Galacji. Także apostoł Paweł wykaże, co jest pobudką ludzi, którzy sfałszowali Ewangelię. I zobaczymy, że chociaż to się działo w pierwszym wieku naszej ery, to jednak ma znaczenie także i dzisiaj. Przeczytajmy list do Galacjan, 6 rozdział, od 11 do 18 wersetu. Widzicie, jaki długi list napisałem do was własnoręcznie. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wydali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Odtąd niech nikt mi nie sprawia przykrości. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. Apostoł Paweł podkreśla w wersecie 11, że napisał długi list własnoręcznie, ale inne przekłady oddają trochę inaczej, że wielkimi literami to zrobił. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że niekoniecznie całe listy on pisał, czasami miał sekretarzy, ale na koniec pisał fragment i podpis, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest autentyczny jego list, a nie jakiś sfałszowany. I to jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł najwyraźniej miał problem ze wzrokiem, ponieważ właśnie to, że pisał dużymi literami, może o tym świadczyć. W 4 rozdziale, w wersetach 13 do 15, powiedział właśnie o tym, że miał taki problem ze wzrokiem, kiedy już po raz pierwszy im głosił Ewangelię. Czytamy: wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała, a mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie, ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. To znaczy, jego oczy były w takim słabym stanie, że byli skłonni go obdzielić swoimi oczami. A więc wynika stąd, że miał problemy ze wzrokiem. I to prawdopodobnie był ten cień w ciele, o którym mówi drugi list do Koryntian, 12 rozdział od 7 do 10 wersetu. Ale przejdźmy do najważniejszych spraw. Werset 12 tutaj zawiera bardzo ważną myśl i 13. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wydali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem. I tutaj apostoł Paweł przechodzi do konkretnego, jednego z najmocniejszych argumentów w tym liście, bo on trafia do tego, jakie pobudki kierowały judaizantami. To byli judaizanci, już mówiliśmy w trakcie listu, to byli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy próbowali do Ewangelii głoszonej ludziom z pogan dodać obrzezanie, prawo mojżeszowe. I tu apostoł Paweł wyjawia, czym oni się tak naprawdę kierowali. Oni chcieli stworzyć taki inny trochę kościół, w którym będą mogli się przypodobać swoim rodakom, innym Żydom, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa. ponieważ gdyby ci ziomkowie ich zapytali, to co, pogan wprowadzacie do wielbienia Boga? Oni wtedy powiedzą, przepraszamy bardzo, my owszem wprowadzamy ich, ale my ich tak jak każdego prozelitę poddajemy obrzezaniu i zobowiązujemy do przestrzegania prawa, my nic złego nie robimy, a chyba ten Mesjasz wam aż tak nie przeszkadza, ważne, że są obrzezani, wszystko jest w porządku, nie możecie się do nas przyczepić. Bo taka sfałszowana Ewangelia nie sprowadzała prześladowań z powodu krzyża Chrystusa. O co tu chodzi? Czy tu chodzi o przedmiot kultu, który jest otaczany czcią w historii chrześcijaństwa, na przykład w postaci krzyżyków na szyjach, czy też krzyży w kościołach, czy przydrożnych kaplicach, czy może w inny sposób całowany krzyż? Jeszcze wtedy takiej praktyki nie było w chrześcijaństwie. Krzyż dla apostoła Pawła był streszczeniem Ewangelii, był takim słowem kluczem, który oznaczał Ewangelię łaski Bożej, że każdy człowiek z natury jest grzesznikiem i Żydzi wcale nie górują nad poganami, jak mówi list do Rzymian, zobaczmy 3 rozdział, werset 9. Cóż więc, czy przewyższamy ich żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Albo inny przykład mówi, pod panowaniem grzechu. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. I werset 19. Wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Czy można tę prawdę przyjąć, nie mając pokory? Można? Nie można. Trzeba po prostu uznać siebie za grzesznika. A czy ludzie lubią, żeby im mówić, że są grzesznikami? Dlatego czytamy dalej w wersecie 20. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. I ta Ewangelia, ta dobra nowina, no nie wszystkim ładnie pachniała, nie wszystkim się podobała. Niektórzy uważali ją za jakieś zgorszenie. I ona sprowadzała prześladowania, bo ona głosiła, że w gruncie rzeczy Żyd niewielką ma przewagę nad poganinem. Wobec sprawiedliwego i świętego Boga nie ma żadnej, bo niestety, ale tak samo jest grzesznikiem i tak samo musi się upokorzyć i przyjąć łaskę Bożą w Jezusie Chrystusie. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to jest dar bezpłatne, są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie. Przez wiarę. I dzieje apostolskie pokazują to stronnictwo już bardzo wyraziście, czym ono się charakteryzowało, z którym tu apostoł Paweł w całym liście polemizuje i zwraca uwagę na ich błędy. Dzieje apostolskie, 15 rozdział 1 i 5 werset. A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. I werset 5. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli. W kogo uwierzyli? Uwierzyli oczywiście w Pana Jezusa. Powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. To znaczy wierzących pochodzenia pogańskiego. I to wynikało z chęci przypodobania się własnym rodakom. Chcieli jakby pozostać grupą, czy podgrupą judaizmu. My też, tak jak wy prozelitów poddajecie obrzezaniu, my też to robimy. Wy, jako Żydzi niewierzący w Mesjasza, nakazujecie im przestrzegać całego prawa, my też to robimy. Więc dajcie nam spokój, jesteśmy po prostu waszą podgrupą, kolejnym stronnictwem. Obok faryzeuszy, saduceuszy i może jeszcze Herodian, tak? Więc jesteśmy z was, jesteśmy z wami. I taka pokusa była bardzo silna, ale apostoł Paweł wskazuje, że jednak ci ludzie, którzy zmuszali do tego obrzezania, którzy bali się prześladowania z powodu Ewangelii łaski Bożej, która godziła w ludzką pychę, godziła też pogląd przyjęty w judaizmie rabinicznym że można być zbawionym przez prawo, jakby prawo miało moc zbawczą. I apostoł Paweł wykazał, że oni tutaj tak naprawdę nie przestrzegali prawa, bo mówi, sami nie zachowują prawa. Przymuszali dobrze za nią. To nie jest to, że oni zachęcali. Werset 12 przymuszają, ale sami, mówi, nie zachowują prawa. Werset 13. I zobaczmy, że już Pan Jezus zwrócił uwagę na to, że wielu faryzeuszy uczonych w piśmie z jego czasów innym głosili, a sami tego nie zachowywali. Na przykład zobaczmy do Ewangelii według Mateusza 23 rozdział, werset 2-3. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barki ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. I werset 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami. Co z tego, że pozyskiwali prozelitów, jak podobnie jak oni stawali się ci ludzie obłudnikami, którzy tak naprawdę nie stosowali się do prawa Bożego. Szczepan też wykazał w swojej mowie oskarżycielskiej w 7 rozdziale, chociaż to on był podsądnym, to powiedział w wersecie 53 7 rozdziału Dziejów Apostolskich. Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Czyli wiele było pozorów w takich działaniach, które były w Galacji. Chodziło głównie o obrzezanie, żeby mogli się chlubić, że pozyskują owszem dla tego Mesjasza, ale tak naprawdę to i dla judaizmu. Więc pod tym pozorem wydawało się, że mogą się chlubić ciałem tych, których obrzezali. Ale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 5 rozdział werset 12 zwrócił uwagę na wewnętrzną wartość, która przewyższa cielesne znaki zewnętrzne. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 12. Bo nie polecamy wam ponownie samych siebie, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem. Czyli bardzo ważne jest, żeby nie zadowalać się pozorami, bo pozory mogą mylić, mogą być tylko taką przykrywką, pod którą kryje się jednak jakaś obłuda, jakaś fałszywa, fasadowa religijność. A oni się chcieli chlubić ciałem tych pozyskanych Galacjan dla takiego, można powiedzieć, dla takiej fuzji, takiego połączenia chrześcijaństwa z takim judaizmem rabinicznym. I apostoł Paweł w wersecie 14 przechodzi do wspaniałej myśli. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Piękne słowa. O chlubieniu się już pisał prorok Jeremiasz w 9 rozdziale Księgi Jeremiasza, 23 i 24 werset. Chlubienie się może być właściwe lub nie. I on tu pisze coś takiego, prorok, natchnienie od Boga. Jeremiasza, 9 rozdział, 23 i 24 werset. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry swoją mądrością. Niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie. Wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Zatem chluba jedyna, jaka może być, to nie w tym, że mamy jakąś taką ludzką mądrość czy wiedzę, że mamy jakąś zasób sił, spory, czy jesteśmy w ogóle jacyś szczególnie wysportowani, albo że posiadamy majątek spory. Nie w tym chluba, ale w znajomości Boga. Apostoł Paweł wykorzystał tekst Księgi Jeremiasza w innym liście, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, gdy pisze o prawdzie na temat krzyża, czyli tak naprawdę prawdzie odkupienie. Jak już mówiłem, jest to słowo klucz, krzyż. Nie chodzi o przedmiot, chodzi o prawdę, o zbawienie z łaski obdarowanej, którą Bóg obdarował ludzkość w Chrystusie, który umarł właśnie na tym krzyżu Golgoty. I czytamy w pierwszym liście do Koryntian 1:18. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. I dalej czytamy w wersecie 23. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. I 30 i 31 werset. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. To jest nawiązane u mnie do proroctwa Jeremiasza. Więc mamy się chlubić, tak jak apostoł Paweł, w dziele odkupienia, w tym, co Bóg dokonał w Chrystusie, nie w tym, co może człowiek dokonać. Przeciwnicy Jego w Galacji, przyjezdni, którzy głosili co innego, chlubili się w ludzkich dokonaniach, w rzeczach zewnętrznych, powierzchownych. A, że tyle osób obrzezali i cieszą się, że obrzezali tych chrześcijan, że narzucili im prawo. Czyli to, co może uczynić człowiek, tak? Tym się chlubili, ludzkimi dokonaniami. A czym apostoł Paweł się chlubił? Tym, co Bóg dokonał w Chrystusie, a nie człowiek. Nie znaczy, że on nie wierzył w wartość dobrych uczynków, ale nawet dobre uczynki wywodził z tego, co Bóg dokonał. Czytamy w liście do Galacjan, 5:6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Tylko, że wiara to jest ręka wyciągnięta po koło ratunkowe. To nie jest zasługa, że sięgam po koło ratunkowe. To jest zasługa tego, który mi je rzucił. A kto je rzucił? Bóg w Chrystusie rzuca nam koło ratunkowe. A to, że się chwytamy Chrystusa wiarą, to nie jest zasługa z naszej strony. To jest akt instynktu samozachowawczego, że chcemy się ratować. I tu nie jest nasza zasługa. Zasługa jest Boga Ojca i Pana Jezusa. I tutaj widzimy, w tym się chlubi apostoł Paweł, w dziele Bożym, doskonałym dziele Bożym skończonym na krzyżu, gdzie Pan Jezus powiedział umierając, wykonało się. W tym się chlubi i my też w tym się chlubmy. Z tego bądźmy zadowoleni i w tym się cieszmy. Tym budujmy naszą wiarę. Ewangelią właśnie. I apostoł Paweł mówi o tym krzyżu, o tym dziele odkupienia, że przez którego, przez ten krzyż świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. To jest trochę, drodzy, trudna myśl, ale sens jest taki, że dla apostoła Pawła ten bezbożny świat, w każdym razie ten niewierzący w Chrystusa, nawet ten religijny żydowski, w którym on się obracał, przestał być atrakcyjny. On w liście do Filipian mówi, że wszystko uważa za śmieci. Albo inne przekłady mówią nawet za gnój, jeszcze ostrzejsze słowo. W każdym razie za jakieś odpady, za mało wartościowe rzeczy, mimo że same w sobie miały wartość. Jego wychowanie, jego edukacja, jego przygotowanie, jakie miał w ramach judaizmu. Że to wszystko w porównaniu z wartością Chrystusa jest niczym. Samo w sobie może ma wartość, ale w porównaniu z niezgłębionym bogactwem Chrystusa, z mądrością krzyża, mądrością Bożej łaski w Chrystusie, odkupienia, po prostu jest to niczym. I dlatego dla apostoła Pawła ten świat judaizmu ówczesny przestał być atrakcyjny. I on też przestał być atrakcyjny dla tego świata. Ten świat, akurat który on znał, bo on nie obracał się głównie w świecie pogańskim, ale żydowskim, nie miał już z niego pożytku. On został chrześcijaninem. Co mógł ten świat żydowski z nim tylko robić, ci ludzie oddaleni od Mesjasza? Tylko go prześladować, aż na śmierć. Podobnie świat pogański, do którego on też wkraczał z Ewangelią, też nie miał z niego pożytku, też był dla niego martwy. On na pewno nie cieszyłby się rozrywkami tego świata, jego atrakcjami. On żył Chrystusem. I dlatego świat mógł go tylko prześladować, dla niego był martwy, a świat dla niego umarł. Wszystkie wartości tego świata stały się nieważne w obliczu Chrystusa. I teraz w wersecie 15 apostoł przechodzi do kapitalnej myśli. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. I tu apostoł Paweł trafia w samo sedno. Tym, co się liczy, jest nowe stworzenie. Tak naprawdę obrzezanie, ten znak przymierza abrahamowego, który później przeszedł w ramach przymierza mojżeszowego z Izraelem do prawa Bożego, ten znak nie miał znaczenia w porównaniu z tym, czym jest nowe stworzenie w Chrystusie. Co to jest nowe stworzenie? Przejdźmy do Ewangelii Jana, co jest tam powiedziane, 3 rozdział 3 i 5 werset. Chrystus w rozmowie z Nikodemem mówi, 3 rozdział 3 i 5 werset, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I werset 5. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Takie właśnie nowe stworzenie się liczy. Ludzie prawdziwie odrodzeni przez Boga, a nie tacy, którzy mają jakiś zewnętrzny znak na ciele, czy jakąś przynależność. To nie wystarczy. Czy może jakieś rytuały zewnętrzne spełniają. Tylko ludzie narodzeni z góry, bo to narodzenie na nowo znaczy też w Grece narodzenie z góry. Czyli narodzeni z Boga, jak mówi Ewangelista Jan 1 rozdział, a nie wysiłkami ludzkimi. I drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17, powiada, że jest to cudowna sprawa i każdy, kto znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Drugi Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyż nie jest to piękne? Znaleźć się w Chrystusie prawdziwie, znaleźć się jakby w nowej, duchowej rzeczywistości. I pierwszy list Piotra wyjawia, że Słowo Boże w tym odrodzeniu odgrywa kluczową rolę. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, werset 23. Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Pytanie, jakie Słowo Boże? Czy ktoś, kto się odradza duchowo, musi na pamięć się nauczyć całej Biblii? Albo po prostu zapoznać się? Oczywiście wskazane jest czytanie Słowa Bożego i to nie jeden raz. To nie jest tak jak zwykła książka, którą się czyta, powiedzmy, raz i się odkłada. Takie zwłaszcza książki jak Kto to zrobił, tak? Kryminały. Jak przeczytamy, kto to zrobił, popełnił to przestępstwo, które na początku książki jest opisane, to już nie ma potrzeby do tego wracać, bo już znamy sprawę, prawda? A pierwszy list do Koryntian wyjawia, jakie słowo odradza. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, werset 15. Choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Czyli przez Ewangelię ludzie się rodzą duchowo. Słowo Ewangelii było tym, co przyciągało ludzi do Chrystusa w pierwszym wieku. Później pokutowali, wierzyli w Chrystusa, żałowali za swój grzech, odwracali się od Niego, zostawali ochrzczeni i otrzymywali Ducha Świętego. I tak nowe stworzenie powstawało. I to jest bardzo ważna myśl, że przez ten proste przesłanie, które apostoł Paweł nazywa głupim w oczach świata, że Chrystus przyszedł na ten świat, jedyny Syn Boży, cierpiał za nasze grzechy, umarł i zmartwychwstał, że przez wiarę w zbawczą moc Jego śmierci i zmartwychwstania możemy mieć życie wieczne, przez tę prostą Ewangelię, najbardziej nawet ludzie zniszczeni przez grzech, ludzie nawet najmniej inteligentni, najbardziej ograniczeni, są w stanie pojednać się z Bogiem. Ewangelia jest dla wszystkich. Nawet ludzie z najbardziej prymitywnych plemion na całym świecie, z najbardziej oddalonych od cywilizacji, są w stanie zrozumieć, że przyszedł Syn Boży, umarł za ich grzechy i jedna ich z Bogiem i mogą i nawet powinni stać się nowym stworzeniem. Tutaj dotykamy pewnego problemu. Tamci judaizanci chlubili się ilością pozyskanych ludzi dla obrzezania i prawa mojżeszowego. Czy dzisiaj nie jest pokusa w Kościele, żeby chlubić się dużą ilością ochrzczonych, nawet kosztem tego, czy są nawróceni, czy nie? Czy nie jest taka pokusa? Czyż nie ma teraz na Zachodzie, a nawet i w Polsce już są, tak zwanych kościołów przyjaznych dla użytkownika? Na czym to polega? Otóż robi się takie ankiety wśród ludności, czy wśród nawet uczestników jakiejś konferencji, co by chcieli słyszeć w kościele. Jakie nauczania, jakie atrakcje by chcieli spotkać, czy sala gimnastyczna ma być przy kościele, czy sala bilardowa, czy jakieś inne rzeczy. Jaką muzykę lubią, czy może country rock, czy rock, czy może pop rock. Jak długie miałyby być kazania i takie inne rzeczy. I robi się takie atrakcje, na przykład jak tajemniczy pewien kurs dla małżeństw, gdzie jest zakaz w ogóle mówienia o tym, co tam się dzieje. Wszystkie małżeństwa zobowiązują się podczas tego kursu milczeć na ten temat, co tam widzieli. Ci, którzy byli, mówią, że to jest silna psychomanipulacja na tych kursach dla małżeństw. To jest takie silne działanie na psychikę uczestników, że ludzie są tym wstrząśnięci. Ale za to dzięki takim ludzkim środkom, tak, można pozyskać bardzo dużo ludzi. Można zapełnić całe sale. Albo na przykład o jakieś tematy, jak osiągnąć sukces w biznesie, tak, i takie konferencje. A jak jest konferencja o Bogu, o Jego atrybutach, ilu ludzi przyjdzie? Więc stosuje się takie różne tanie chwyty, żeby więcej ludzi było. Ale czy to są ludzie naprawdę narodzeni przez Ewangelię? Czy to nie jest tak samo cielesne działanie, jak wtedy ci ludzie szukali, żeby kogoś zewnętrznie tylko obrzezać? Czy tu nie jest też cielesne, zewnętrzne działanie? A o pierwszych chrześcijanach na przykład w Koryncie czytamy w pierwszym liście do Koryntian 6:11. A takimi niektórzy z was byli, czyli różnego rodzaju niegodziwcami, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Pierwszy list do Koryntian 6:11. To jest droga. Droga, gdzie człowiek zgina swój kark przed Bogiem i przed Chrystusem, który porzuca dawny bagaż, zrzuca z pleców brudów, grzechów i zdecydowanie idzie za Chrystusem. Jego ja musi zostać ukrzyżowane i idzie odtąd drogą krzyża, właśnie drogą naśladowania Chrystusa, wyrzeczenia się wszystkiego dla Niego, cokolwiek miałoby wartość. Także taka Ewangelia jest też niepopularna dzisiaj i nawet kościoły poszły w kierunku zewnętrznych, pozornych działań, a nie głoszą nowego stworzenia. Przynajmniej niektóre. Ale czytamy, jakie wielkie dobrodziejstwa czekają tych wszystkich, którzy postępują jednak według tej zasady, że w Chrystusie jedyne, co się liczy, to nowe stworzenie. 6 rozdział, werset 16, listu do Galacjan. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Czyli jedynymi, którzy mogą doznawać prawdziwego pokoju, ducha, serca, umysłu i miłosierdzia Bożego, są ci, którzy postępują według zasady, że liczy się nowe stworzenie. Że tak naprawdę to, co Bóg stwarza z ludzi, jak mówiliście też list do Efezjan, 2 rozdział, werset 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Czyli ci, którzy trzymają się tej zasady, że prawdziwi chrześcijanie są dziełem Boga, nie dziełem człowieka, że ktoś sprytnie ich pozyskał za pomocą jakichś tanich chwytów, za pomocą jakichś wielkich atrakcji, ale za pomocą prostej, ale głębokiej, nieprostackiej Ewangelii. I że ludzie są stworzeni w Chrystusie, a dobre uczynki Bóg z góry przygotował. Dobre uczynki są owocem tego, co Bóg czyni z człowiekiem. Nad tymi jest pokój i miłosierdzie, ale też jest powiedziane, że nad Izraelem Bożym. Co to Izrael Boży? Trudno powiedzieć, żeby apostoł Paweł miał na myśli naród izraelski jako taki, że jest tu Izraelem Bożym. Dlaczego? Bo w liście do Rzymian nazywa ich nieprzyjaciółmi chrześcijan. List do Rzymian, 11 rozdział, werset 28. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Oni byli nadal umiłowani, Bóg chciał ich zbawić. Jak wiemy, 26 rozdział, 26 i 27 werset listu do Rzymian mówi, że Izraelici masowo zwrócą się do Chrystusa w czasach ostatecznych, nawrócą się, Bóg zdejmie z ich serc zatwardziałość, która jest aż nadto dzisiaj widoczna u większości z nich. No dzięki Bogu, że coraz więcej ich się nawraca. Ale właśnie trudno, żeby Paweł mówił, że pokój i miłosierdzie będzie nad tymi, którzy są nieprzyjaciółmi chrześcijan. Więc nad jakim Izraelem Bożym jest pokój i miłosierdzie? Niektórzy chrześcijanie uważają, że może tu chodzić o tę cząstkę Izraela, która jest wierząca w Pana Jezusa. Niektórzy komentatorzy piszą, że prawdopodobnie chodzi o tych, którzy nie są tylko obrzezani na ciele, ale obrzezani w duchu, jak mówi list do Rzymian, 2 rozdział, 28 i 29 werset. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. I znowu, tutaj jest mowa o tym nowym stworzeniu, tylko trochę innym słownictwem. Czyli człowiek wewnętrznie zmieniony w swoim sercu, czyli taki Żyd, który nie tylko jest zewnętrznie obrzezany, ale w sercu jest obrzezany, którego serce zostało oczyszczone przez wiarę, przez łaskę Bożą. Więc zdaniem niektórych komentatorów ten Izrael Boży to są Żydzi w Kościele, którzy wierzą w Pana Jezusa. Inni jednak przytaczają 3 rozdział listu do Galacjan, werset 29. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. I twierdzą, że tym Izraelem Bożym jest cały Kościół chrześcijański złożony z Żydów i z pogan. I jeszcze podpierają to listem do Filipian, 3 rozdział, werset 3, gdzie możemy przeczytać coś zaskakującego. W imieniu wszystkich chrześcijan Paweł tam pisze, Filipian 3:3. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy w ufności w ciele. Także może tu chodzić o cały Kościół. Jakby nie było, wiadomo, że tu chodzi o wszystkich tych, którzy postępują według zasady, że nowe stworzenie się liczy. Boże dzieło dokonane w Jezusie Chrystusie. I właśnie my też pamiętajmy, aby chlubić się tym, co Bóg dokonał w Chrystusie. I unikajmy takich cielesnych ludzkich działań. Takim cielesnym ludzkim działaniem będzie też przymuszanie kogoś. Czytaliśmy, że ci ludzie przymuszali innych do obrzezania. My też nie przymuszajmy nikogo do Ewangelii. Niektóre żony chrześcijanki robiły ten błąd, mając nienawróconych mężów, że im wręcz narzucały, ciągle im tam opowiadały o tej Ewangelii, nawet jak oni nie chcieli słuchać. 1 Piotra mówi, że przez takie bogobojne, czyste życie, dobre postępowanie mogą pozyskać bez słowa swoich mężów. 3 rozdział 1 listu Piotra. A czasami właśnie takie przymuszanie, takie na siłę kogoś robienie chrześcijaninem przynosi odwrotny skutek. Pamiętam, jak w moim mieście rodzinnym Toruniu pewni młodzi ludzie zapalili się dla Ewangelii i tak na siłę burzyli przekonania innym młodym ludziom, którzy byli na przykład katolikami czy innymi, i burzyli ich przekonania bardzo skutecznie, byli tacy pełni zapału i potem ich szybko chrzcili. Często ci ludzie i tak wrócili do tego, z czego wyszli. Bo to było takie na siłę. Bóg nie pochwala takich działań z ciała. Takich działań właśnie jak obrzezanie, czy chrzczenie na siłę, czy przymuszanie do wiary. Wiemy, że też w historii chrześcijaństwa była ewangelizacja ogniem i mieczem. To też nie było właściwe. Na przykład nawet jeśli chodzi o ewangelizację Polski, tą rzymskokatolicką, też bardzo tutaj narzucano pewne rzeczy. Więc musimy powiedzieć sobie, że to nie w tym rzecz, nie w tym pisedno sprawy, ale właśnie w poleganiu na mocy Ewangelii i na mocy krwi Jezusa Chrystusa, która nadal zbawia grzeszników. Jeśli są wśród nas osoby, które jeszcze nie pojednały się z Bogiem przez Chrystusa, albo które już się pojednały, a nie zrobiły kropki nad i, nie zawarły przymierza z Bogiem przez Chrystusa, przez chrzest, to gorąco wzywam, nie zwlekajmy z tym. Pamiętajmy, że mogą przyjść cięższe czasy. I rzeczywiście nadchodzą. Nie wiem, czy słyszeliśmy, że Melbourne w Australii, 3-milionowa bodajże metropolia, jest już zamknięta. Takie rzeczy mogą się zdarzyć i w Europie. Różne rzeczy mogą nas jeszcze czekać. Słyszymy o niebezpiecznych eksperymentach, o próbie sprzężenia człowieka z komputerem. Słyszymy o różnych niepokojących rzeczach. Więc nie zwlekajmy, ratujmy się spośród tego pokolenia przewrotnego, jak mówi apostoł Piotr. Pojednajmy się z Bogiem póki czas. A my, którzy trwamy w wierze, nie odchodźmy od niej. Niech nadal naszą zasadą będzie nowe stworzenie. To, co Bóg dokonuje w Chrystusie, to będziemy dalej się cieszyć pokojem i miłosierdziem. A dlaczego miłosierdzie? Potrzebne jest nam miłosierdzie. Bardzo potrzebujemy. Na przykład osoby starsze, chore, potrzebują współczucia, bo to miłosierdzie to inaczej współczucie Boże, zmiłowanie Boże. Potrzebują współczucia, żeby Bóg otoczył ich swoją opieką, żeby ich wspierał, żeby posilał, aby wytrwały do końca w wierze, żeby pokonały różne niedogodności i przykrości i dolegliwości. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Ci, którzy służą Ewangelią, potrzebują miłosierdzia, bo niewątpliwie prędzej czy później spotkają się z atakami. Jak ktoś podejmuje dzieło Boże dla Boga, to prędzej czy później będzie zaatakowany. Przypominamy sobie króla Dawida, jak tylko został królem, Filistyni zaraz zaatakowali go. I diabeł się nie cieszy, jeżeli jest podjęte dzieło Boże. Brat Tozer kiedyś powiedział, człowiek, który żyje w bliskiej relacji z Bogiem, na pewno będzie na bakier z niektórymi ludźmi. I to jest prawda. Tak będzie. I tak jest. I apostoł Paweł właśnie o tym mówi zaraz w wersecie 17. Odtąd niech nikt mi nie sprawia przykrości. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa. Przykrość, którą sprawiano mu, była taka, że w kościołach Galacji narzucano obrzezanie i prawo mojżeszowe wierzącym z pogan, wierzącym w Chrystusa. To była duża przykrość. To było zaburzanie pokoju Kościoła Chrystusowego. Apostoł Paweł pokazuje swój, można powiedzieć, najmocniejszy argument autentyczności swojej wiary. Te piętna Pana Jezusa, które nosił na ciele. Co to były za piętna? To nie były stygmaty, jak w przypadku znanego katolickiego mistyka ojca Pio, czy też pewnej siostry ze zboru baptystycznego w Stanach, pokazanej kiedyś w telewizji, lub pewnej kaznodziejki zielonoświątkowej, która też miała stygmaty na swoich rękach. Widziałem taki program Artura C. Clarka, znanego pisarza, który pokazał właśnie takie osoby. Jedną ze zboru baptystycznego, jedną z kościoła zielonoświątkowego, które miały stygmaty. Nie o takie stygmaty tu chodzi. Nie o takie piętna. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 23 do 25 wersetu, wyjaśnia, co to były za piętna, które nosił Paweł. Drugi Koryntian, 11 rozdział, 23 do 25. Są sługami Chrystusa, to mówi o fałszywych apostołach pochodzenia żydowskiego. Mówię jak głupi, ja jeszcze bardziej, w pracach więcej, w chłostach nadmiarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razy bez jednego. 3 razy byłem bity rozgami, raz kamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Ja nie wiem, jak bym się zachował, jakbym miał to wszystko znosić. Ale pomyślmy o tym. Apostoł Paweł dał dowód swojego apostolstwa, swojego umiłowania Ewangelii i prawdy, i Chrystusa, znosząc tak wielkie cierpienia. On na swoim ciele miał wciąż ślady, jakieś blizny po tym, co wycierpiał dla Chrystusa. To było wyraźne świadectwo swojego apostolstwa, że tak kochał Chrystusa, że był gotowy dla Niego cierpieć, a także i umrzeć. Oby Pan Bóg dał nam takiego ducha. Obyśmy byli gotowi wszystko znieść dla Jezusa Chrystusa, a nie wiemy, czy nie przyjdzie nam zapłacić słonej ceny za naśladowanie Pana Jezusa. Bo póki jest pokój, póki jest dobrze, to można powiedzieć, łatwo jest służyć Bogu. Ale niech przyjdzie jakiś zimny wiatr, niech przyjdą takie próby, że albo podpiszesz coś, albo musisz odejść z pracy i tak dalej. Można by tu wiele wymieniać. W każdym razie w wielu krajach świata już takie sceny mają miejsce. A tymczasem dzisiaj brat z Belfastu podesłał mi film. Zbór zielonoświątkowy, pusty. Muzycy grają, pastor wygłasza kazanie, a pusta sala, bo boją się wirusa. I nie przychodzą. Wielka sala, puste miejsca, tylko tam jedna osoba chyba siedziała. To jeżeli teraz ludzie tak szybko się wycofują ze służenia Bogu, to co będzie, jak przyjdzie zimny wiatr prześladowy? Co wtedy? Ale ufamy, że jeżeli będziemy rzeczywiście pokładać wiarę w Bogu, jeżeli będziemy rzeczywiście, tak jak apostoł Paweł, gotowi wszystko znieść, i przyjąć te cierpienia dla Pana Jezusa, to nie ominie nas nagroda. Apostoł Paweł kończy ten list takim tradycyjnym zakończeniem. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. Zatem, cóż się uczymy z tego listu? Że nie pochodzenie cielesne od Abrahama się liczy. Liczy się duchowe pochodzenie od Abrahama. Pójście w ślady wiary Abrahama. Abraham wyczekiwał Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego i pogańskiego, którzy w nim pokładali ufność, są prawdziwym potomstwem Abrahama. Obrzezanie czy nieobrzezanie nie jest tak istotne jak nowe stworzenie. Duchowe odrodzenie, którego doświadcza każdy, kto poważnie nawrócił się, uwierzył w Chrystusa, przeżył duchowe odrodzenie. I tylko w taki sposób można służyć Bogu. Bo inaczej zakrada się do kościoła obłuda, bo inaczej zakradają się pozorne działania, wkradają się ludzie o nieszczerych pobudkach, nienawróceni prawdziwie, wprowadzają chwasty do kościoła, złe owoce i są problemy. Dlatego prawdziwy kościół chrześcijański nie może odpuścić. Musi głosić pełną Ewangelię i też konsekwencje jej. I nie można lukrowanej Ewangelii głosić. Takiej, w której nie ponosi się kosztów naśladowania Chrystusa. Koszty są. Bóg dał wszystko, dał tak wiele, że więcej nie mógł. Dał największą osobę, jaka była do Jego dyspozycji, żeby nas odkupić. Swojego jedynego Syna. Od nas wymaga się całkowitego oddania i zaparcia się samych siebie i gotowości do oddania wszystkiego dla Ewangelii, nawet własnego życia. Nie jest to zbyt wiele, pamiętając, że to życie trwa 70, a jeśli ktoś ma więcej sił, 80 lat, jak mówi Psalm 90. A liczy się wieczność. Gdzie będziemy w wieczności? To jest istotne. I trzymajmy się prawdziwej Ewangelii. Nie zamieniajmy jej na żadną inną. Bo apostoł Paweł napisał we wstępie i zapamiętajmy to. Choćby sam anioł z nieba albo my głosił wam inną Ewangelię, odmienną od tej, którą słyszeliście, niech będzie przeklęty. A z kolei błogosławiony jest ten, kto wyznaje i głosi prawdziwą Ewangelię. Amen.